Pogląd.
Dzień dobry Państwu, Antoni Opaliński, zapraszam na Świata Pogląd. Świata, przynajmniej Europa, zmaga się z kolejną falą koronawirusa. Chyba tej Europie za bardzo to nie wychodzi, a tymczasem na rogatkach Europy, na Kaukazie trwa konflikt w Górskim Karabachu. Gościem Polskiego Radia 24 jest pan Wojciech Górecki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, autor licznych książek i opracowań na tematy kaukaskie. Halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Te rosyjskie czy też moskiewskie próby tutaj patronowania jakiemuś zawieszeniu broni wyraźnie się nie udały. Jutro kolejna próba, tym razem amerykańska. W Waszyngtonie mają się spotkać szefowie dyplomacji Armenii i Azerbejdżanu, a tymczasem konflikt cały czas trwa i wydaje się, że stroną, która realizuje swoje zamiary, jest w tej chwili Azerbejdżan.
Tak, konflikt trwa, trwają próby przymuszenia obu stron do zawieszenia broni. Tak jak pan powiedział, one są na razie nieskuteczne, gdyż mimo dwóch zawartych rozejmów walki cały czas się toczą, być może troszkę z mniejszą intensywnością. Natomiast rzeczywiście stroną, tutaj aktywną stroną, która realizuje swoje cele, jest Azerbejdżan. Mamy doniesienia o postępach armii azerbejdżańskiej, o zajmowaniu kolejnych miejscowości, terytoriów. Jakkolwiek część z nich, no nie wiemy do końca, czy rzeczywiście są tam Azerbejdżanie, czy nie, czy walki się nadal toczą, czy przechodzą miejscowości jedne czy drugie z rąk do rąk, to nie ulega wątpliwości, że armia się posuwa do przodu, że coraz więcej terenów jest pod azerbejdżańską kontrolą i jak się wydaje, dopóki strona azerbejdżańska nie napotka jakiegoś bardzo silnego, wyraźnego oporu albo właśnie nie zostanie przymuszona przez graczy zewnętrznych, przez pośredników, to będzie próbowała tyle terenu zająć, ile jej się uda. Natomiast tu już kończąc, czy Stany Zjednoczone, czy Rosja, to cały czas mamy do czynienia z państwami, które współprzewodniczą mińskiej grupie OBWE, tam jest jeszcze trzeci współprzewodniczący Francja. I ta grupa ma międzynarodowy mandat do właśnie rozmów pokojowych, do nadzorowania procesu pokojowego. I tutaj chciałem bardzo mocno podkreślić, że jeśli chodzi o Górski Karabach, to jest takie niezwykłe, wyjątkowe miejsce, gdzie interesy Ameryki, interesy Rosji są w zupełności zgodne i jednym i drugim zależy na tym, żeby jak najszybciej walki się zakończyły i powrócić do stołu rokowań.
Interesy są zgodne, ale czy nie jest jednak tak, że Rosja ma przynajmniej prestiżowo trochę więcej do stracenia, bo fakt, że odbyły się już jakieś próby pod jej patronatem, żeby tutaj sytuacja się unormowała i to się nie udało, jednak pokazuje, że Moskwa przestaje być powoli czynnikiem decydującym, że ta jej taktyka dziel i rządź natrafia na jakieś przeszkody.
Rzeczywiście im dłużej trwa ta sytuacja, tym bardziej prestiż Rosji jest narażony na szwank, bo do tej pory było tak, że słowo Moskwy miało decydujące znaczenie, było wiążące i w 16 roku, 4 lata temu, kiedy mieliśmy również dość intensywne walki, tam po 4 dniach, po 3,5 dnia Moskwa, mówiąc obrazowo, tupnęła nogą, co skłoniło obie strony wtedy do deeskalacji. Być może już wtedy, gdyby strony się nie poddały temu dyktatowi, to już wtedy by się okazało, że Moskwa nic nie zrobi. No niemniej teraz Azerbejdżan zdecydował się powiedzieć sprawdzam. I okazało się, że Moskwa oprócz słownych deklaracji nie ma nic za nadrzu. No cały czas oczywiście Ormianie mają na pomoc Moskwy nadzieję, liczą na to, dlatego że Moskwa jest ich sojusznikiem i cały czas wydaje się, że tą czerwoną linią jest jednak zagrożenie bezpośrednio Armenii. Chociaż ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że gdyby był zagrożony też Stepanakert, Hankendi po azerbejdżańsku, Stolica Karabachu, że tutaj Moskwa by nie spróbowała w jakiś bardziej intensywny sposób zareagować, chociaż tego nie wiemy właśnie, dopóki się nie powie sprawdzam. Natomiast tą czerwoną linią bez wątpienia jest bezpieczeństwo samej Armenii, która jest sojuszniczką i ma gwarancję bezpieczeństwa rosyjskiej, których to gwarancji nie ma Górski Karabach, będący de jure częścią Azerbejdżanu.
Azerbejdżan cieszy się z poparcia Turcji. Dzisiaj mieliśmy kolejny taki głos ze stron tureckich władz, ale z czego bezpośrednio wynikają sukcesy Azerów? Czy to jest przewaga sprzętowa, lepsze przygotowanie? No bo to w tych konfliktach, w historii konfliktów azersko-armeńskim, to armeńskich wcale nie było takie oczywiste, która strona ma wygrywać.
No tutaj jednak różnica potencjału jest duża. To jest jedna sprawa. No, Azerbejdżan nawet ludnościowo patrząc na to, to jest ponad 10 milionów ludzi, Armenia niespełna 3 miliony, bo im spadła ludność poniżej 3 milionów lekko. No to jest ponad trzykrotna różnica. No i Azerbejdżan jest krajem bogatszym, bo ma ropę, gaz i te pieniądze przeznacza w dużym stopniu, w stopniu takim samym jak Armenia, to jest od lat około 4,5% PKB, z tym, że no od jakiej kwoty, prawda, od znacznie większej kwoty to są znacznie większe wydatki. I intensywnie się przygotowywał do tej wojny. Takim ostatnim być może akordem były letnie ćwiczenia turecko-azerbejdżańskie. Zresztą takie są opinie różne, że część tureckich doradców, być może jakiegoś sprzętu zostało po tych ćwiczeniach. Natomiast też patrząc na mapę, największe sukcesy Azerbejdżan odnosi tam, gdzie nie ma gór wysokich, gdzie dość łatwo jest przejść, czyli mam tu na myśli o takim pasie ziemi pomiędzy Karabachem a Iranem. Ten pas ziemi był zajmowany przez siły ormiańskie, natomiast one nie wchodzą w skład samego Górskiego Karabachu, natomiast były właśnie przez Ormian zajmowane i stamtąd wypędzono ludność azerbejdżańską, bo te ziemie akurat w przeciwieństwie do Karabachu były etnicznie azerbejdżańskie. No i tam bardzo, bardzo łatwo armia azerbejdżańska się wdarła, zajmując czy najprawdopodobniej zajmując, bo tak jak mówię, tutaj mamy cały czas nie do końca, nie zawsze potwierdzone informacje, najpierw Dżebraju, potem Zangilan, takie miasta będące powiatowymi ośrodkami. Natomiast w górach pewnie będzie trudniej. Na razie te największe sukcesy są to, chociaż w górach na północy też pewne ważne miejscowości armii azerbejdżańskiej udało się zająć, ale tam ta ofensywa aż tak szybkiego tempa nie przybrała, natomiast właśnie to jest drugi czynnik, że te tereny, które na razie zostały zajęte, to znajdują się na względnie równym obszarze, gdzie stosunkowo łatwo można operację lądową przeprowadzić, bo do tej pory ta wojna wygląda tak, że głównie strony się ostrzeliwują, mamy ostrzał rakietowy, artyleryjski, mamy drony, natomiast element operacji lądowej są rzadsze, a właśnie ta operacja lądowa jest niezbędna, żeby zmian na mapie dokonać i z taką operacją lądową oczywiście mamy do czynienia na południu.
Ale żebyśmy nie patrzyli na wojnę tylko z perspektywy tych zmian na mapie, powiedzmy coś o ofiarach cywilnych, bo rozumiem, że zapewne są one po obu stronach.
Ofiary cywilne są po obu stronach. Azerbejdżan zwłaszcza głośno mówi o ostrzeliwaniu azerbejdżańskich miast leżących poza strefą konfliktu. Dwukrotnie były to doniesienia z Gyandży, z drugiego co do wielkości miasta azerbejdżańskiego, największego miasta na zachodzie kraju. Natomiast dzisiaj pojawiły się doniesienia o Gabali. Tam była kiedyś rosyjska stacja radiolokacyjna, później wypowiedziano umowę. I władze azerbejdżańskie twierdzą, że Armenia chciała, że z Armenii, nie z terytorium nieuznawanego Górskiego Karabachu, ale że z Armenii poleciały rakiety i że celem miał być wodociąg, który zaopatruje w wodę Baku i Półwysep Apszeroński. Armenia zaprzeczyła tym doniesieniom, ale to już jest standard, że po prostu cokolwiek jedna strona mówi, to druga zaprzecza i dementuje. No tym niemniej w Gyandży mieliśmy do czynienia już po drugim zawieszeniu broni z atakiem, który przyniósł 10 ofiar cywilnych. Oczywiście ofiary cywilne są również po stronie ormiańskiej. Armenia podaje wszystkie straty i wojskowe, i cywilne. Azerbejdżan podaje swoje straty cywilne. I oczywiście w jakichś liczbach bezwzględnych to nie są liczby, które by na pierwszy rzut oka przerażały, ale musimy pamiętać, że mówimy o bardzo małym obszarze i każda ludzka śmierć jest niewyobrażalną tragedią, prawda, dla bliskich, dla rodziny.
I to już teraz tak na sam koniec. Czy zgadza się pan z tymi, którzy twierdzą, że tak czy inaczej Turcja jest tutaj największym wygranym, bo ona po prostu powiększa swoje wpływy, swoje wejście w ten obszar postsowiecki?
Na razie jeszcze nie możemy tego powiedzieć, bo gdyby teraz na przykład wstrzymano, gdyby się jutro w Waszyngtonie udało przekonać strony do skutecznego rozejmu, no to Turcja na razie nic nie wygrywa. Być może pokazuje, że jest na tyle silna, że może tutaj współkreować tą politykę prowadząc, no bo kibicując i wspierając Azerbejdżan. Natomiast gdyby Turcja została dopuszczona do rozmów w sprawie Karabachu, na co Azerbejdżan nalega, no to wtedy by można mówić o diametralnie różnej sytuacji. Na razie mamy moc Turcji, ale jeszcze nie mamy jakichś potwierdzenia tego w dokumentach czy w jakichś faktach.
Bardzo dziękuję. Gościem Polskiego Radia 24 był pan Wojciech Górecki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, a konflikt w Górskim Karabachu toczy się cały czas. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.